Ona ubierała się w czarne bluzy z kapturem, nosiła szerokie sztruksowe bądź kraciaste spodnie, była obwieszona kolczykami i naszyjnikami wykonanymi z kamieni. Na śniadanie tylko wypalała paczkę papierosów i wypijała litr kawy. Czytała zagraniczne kobiece pisma, oglądała Temę i Wzgliad. Słuchała rosyjskich romansów w wykonaniu, powiedzmy, Biczewskiej albo Malinina.
Nie wykluczam, że cytowała najbardziej dziwaczne kawałki z Cwietajewej. Miała ponadto bliznę na ustach, jak u Joaquina Feniksa. Taką ją zapamiętałem na przełomie lat 80. i 90.
Cierpiała na jedną z form epilepsji. Kilka razy na tydzień dostawała ataków. W dzieciństwie takie rzeczy bolą. Naśmiewające się spojrzenia rówieśników ostro uderzają w miłość własną. Z czasem choroba ustąpiła i lekarze pozwolili jej pójść do pierwszej klasy. Musiała unikać stresów, brać kąpiele walerianowe i do końca życia zażywać leki przeciwpadaczkowe.
Luda poszła do szkoły specjalnej z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego. Znajdowała się ona w centrum i codziennie trzeba było dojeżdżać tam trolejbusem, ale to wychowywało, dyscyplinowało, nie pozwalało naruszać zasad. Szkoła, zabiegi w przychodni, a pod wieczór powrót przepełnioną jedynką do domu.
W tej samej klasie co ona uczył się jej sąsiad, Wasia Kupczyn,
którego na podwórku nazywano Mongołem.
Wasia jakiś czas kolegował się z Ludą, przychodził do niej w gości, mają nawet wspólną fotografię, jak 1 września razem stoją z kwiatami na szkolnym apelu.
Luda z zajęczą wargą, a Wasia z fryzurą bezdomnego i z kośnymi oczami.
Wasia się jej trzymał. Coś go do niej przyciągało, czymś go ona intrygowała. Czy zdecydowanymi zmianami nastroju, czy tym, że na obcym i dalekim terytorium była jedynym ogniwem łączącym go z domem? Na przerwach starali się nie zauważać się wzajemnie, ale do szkoły zawsze jeździli razem.
Spotykali się obok szarej, telefonicznej szafki rozdzielczej i razem szli na przystanek.
W podwórkowych zabawach Luda nie brała udziału. Nikt jej nie zapraszał. Za jej plecami rówieśnicy się z niej naśmiewali, a dorośli plotkowali.
Wspomnienia z dzieciństwa pozostają w pamięci na zawsze, rodząc zazdrość i nienawiść.
To jest charakterystyczne dla chorych lub brzydkich dzieci.
Nawet Wasia Kupczyn z czasem przestał na nią czekać obok telefonicznej szafki rozdzielczej.
Nina pracowała w kawiarni. Specjalizowała się w wyrobach cukierniczych. Piekła placki do tortów, robiła kremy, wypiekała ciasteczka, nalewała syrop.
Jej ręce pachniały wanilią, jej fartuch koniakiem i cynamonem.
Nadwyżkę produkcji Nina przynosiła do domu. Sortowała, wymieniała, sprzedawała.
Surowa dieta, której miała przestrzegać Luda, wymagała liczenia ilości spożywanych przez nią tłuszczów i węglowodanów. Słodycze były zabronione.
Nadwyżka produkcyjna jednak drażniła i w sposób niemiłosierny łamała wolę Ludy.
Dlatego Luda zwykle z ukradzionymi w kuchni plackami na tort siedziała za parawanem i czytając książki dla dorosłych szybko tyła.
Matka rozpaczliwie powtarzała, że najważniejsze dla kobiety to cegiełka po cegiełce budować komórkę społeczną, to znaczy rodzinę. Tłuste kobiety rzadko podobają się mężczyznom. Luda, dieta, pomyśl o rodzinie, pomyśl o komórce. Chora kobieta nikomu nie jest potrzebna. Chora kobieta jest jak dziurawa dusza.
Luda się tym nie przejmowała.
Do pewnego czasu, do pewnego spotkania.
Szkłowska skończyła 15 lat.
A on 25.
Wszyscy nazywali go Sanią. Był młody, silny, urodziwy i zdesperowany.
Krążyły legendy o jego namiętności i bogatym żołnierskim doświadczeniu. Nastolatki układały sagi o jego odwadze.
Dzielnicowy straszył go specjalistycznym szpitalem psychiatrycznym.
Mieszkał 3 piętra niżej.
Luda odpowiednio 3 piętra wyżej.
Między nimi była odległość.
Przez długi czas go nie zauważała.
A on jej nie zauważał dla zasady. Tłusta i nieładna małolata z blizną na górnej wardze, która podobno ma problemy ze zdrowiem.
Nie, on nawet nie myślał w ten sposób. Jego serce należało do innej, a jego ciało do innych.
Mama Ludy drugi raz wyszła za mąż i przeprowadziła się na Siedowa do męża, emerytowanego pułkownika, wdowca.
Szkłowska własnymi siłami wyremontowała mieszkanie, wyrzuciła parawan, pozdejmowała ikony, sprawiła sobie owczarka. Nareszcie polubiła swoje życie. Któregoś dnia znalazła Sanię na parterze swego bloku pijanego w pozie sybaryty. Leżał na boku, podłożywszy pod głowę dłoń, a łokciem oparłszy się o betonową podłogę. Ludwik, nie wolno! Patrz, tu Saszenka leży. To nasz Saszenka.
Szybko zaprowadziła owczarka do swojego mieszkania. Zeszła na dół. Sasza mieszkał na parterze, Luda na 3. piętrze. Między nimi była odległość.
Zapytała o klucze do mieszkania.
Nie ma kluczy i chlania nie ma.
Zgubiłeś.
Dlaczego miałem zgubić? Wypiłem.
Klucze. Klucze zgubiłeś, bidulku. Nie zostawię cię tak tutaj.
No to dawaj. Wypijemy. Za ukojenie albo za kobiety.
Ledwo co udało się jej zaciągnąć go na 3. piętro i zanieść do swojego mieszkania.
Szkłowska dostała litrową flaszkę domowej nalewki z Derenia. Rozlała do kielichów. Wypili.
Kwaśny jakiś ten twój napój.
Wybacz. Siedziała na podłodze naprzeciw niego i uważnie uczyła się jego twarzy. Po 10 latach swojej miłości, po 10 latach swoich tajemnych trwóg i życzeń, łez i rozczarowań, dopiero pierwszy raz mogła z bliska przyjrzeć się Sani. Jego ciężkiej twarzy, rzadkiej srebrzystej siwiźnie na krótko strzyżonych włosach, śladach po bójkach, martwej obojętności i zimnej złości w jego wzroku, wykrzywionym od kwaśnej nalewki ustom.
No, dawaj jeszcze.
Może dosyć.
Dawaj, nalewaj.
Luda uśmiechnęła się. Poprawiła kapę na fotelu. Nalała. Jego bezceremonialności się obawiała, ale jego zuchwałość się jej podobała.
Mieszkasz z mamą?
Zapytał, ale odpowiedzi już nie zdążył usłyszeć. Wypuścił kielich z rąk. Zalał t-shirt. Wyłączył się. W kuchni zawył zamknięty Ludwik.
Szkłowska nie spała. Siedziała w fotelu, doglądała Sani, wpatrywała się w poranny świt za oknem, głaskała psa, dolewała nalewki.
Kurwa! Gdzie ja jestem?
U mnie. W domu.
Kim jesteś? A... Tak. Coś sobie przypomniał i przesunął się w kierunku drzwi.
A ty dokąd?
Do domu.
A klucze?
On uderzył ręką po spodniach. W kieszeni brzęknęło.